pokój wam, drodzy braterstwo. Jest mi bardzo miło tutaj przed wami stanąć, widzieć was z tej perspektywy, jak wielu was jest tutaj. Jak piękna jest ta sala. Muszę wam powiedzieć, że może łatwiej byłoby mi wczoraj tutaj stanąć, zanim się jeszcze coś pięknego zbudowało, zanim jeszcze rozgrzały się nasze serca, kiedy po wczorajszym dniu mam wrażenie, że zbudowała się piękna społeczność tutaj. To jest wielkie drżenie w moim sercu, żeby tego nie zepsuć. Już nie mówię o tym, żeby Panu Bogu udało nam się podbić te serca jeszcze wyżej, ale przynajmniej, żeby tego nie zepsuć. Bracia zabierali nas tutaj w różne podróże już do tej pory. W poprzedniej godzinie słyszeliśmy podróż przez całą Biblię. Rozważanie wokół tęczy. Wczoraj do tego wykładu może najbardziej nawiążę. W drugiej godzinie brat Andrzej zabrał nas w podróż nad rzekę wody żywej. Podróż w przyszłość proroczą. Ja może bardziej skupię się na poszukiwaniu w proroctwach, w proroczej tematyce dnia dzisiejszego. Tego, co pozwoli nam dzisiaj zorientować się, ale z perspektywy takiej, która byłaby perspektywą Bożą. Bo to nie jest łatwe. Pamiętamy, jak to jest, że czasami łatwiej jest sięgnąć w przeszłość, do historii może najłatwiej, w przyszłość do proroctw prędzej możemy pewne rzeczy domyślać się z takim poczuciem, że właściwie dokładnie nie wiemy, jak to będzie, ale jednak próba naprawdę jest prowadzona według tego, co dzieje się dzisiaj i według tego stanowiska, jakie dzisiaj my zajmiemy względem zjawisk i zagadnień proroczych. Dlatego mój temat będzie 7 podobieństw o powrocie Jezusa. Dodam z 24 i 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, znanego kazania Pana Jezusa o czasach ostatecznych. To jest temat obszerny, to jest temat znany i to jest temat kontrowersyjny. Myślę, że to każdy z tych powodów z osobna jest wystarczającym powodem, żeby mówca się za ten temat nie zabierał. Temat obszerny, bo chcemy omówić 7 przypowieści, to jest niemożliwe. By mi bracia dali 9 wykładów na tej konwencji wczoraj, 5, dzisiaj 4, może byśmy ten temat poskrobali trochę z powierzchni. Nie da się w godzinie wyłożyć 7 przypowieści. I nie o to nam będzie chodziło. Chodziło nam będzie o to, aby uchwycić pewną strukturę tych przypowieści, aby uchwycić ich wspólny wyraz i ukazać z nich tło. Z tego, że mamy mało czasu na rozważenie, będzie wynikało, że nie zajmiemy się ich główną treścią. Główną treścią przypowieści Jezusa jest nauka etyczna. Jakimi mamy być, a nie co się ma stać. I przepraszam Pana Boga, Pana Jezusa i was, bracia, że dzisiaj nie zajmę się główną treścią tych przypowieści, tylko ich tłem. Po to, żeby z tego tła wyłowić działalność Jezusa w Jego powrocie. I to nie jest główną treścią tych przypowieści. Także potraktujemy je troszkę służebnie po to, żeby wyłowić z nich tę konkretną treść. Od razu za to przepraszam. Przepraszam też za to, że pobieżnie będę omawiał. Dygresja, brat Janek mi powiedział wczoraj, że przygotował sobie 3 strony, przeszedł z nich przez jedną. Ja sobie przygotowałem 12. Ciekawe, przez ile przejdę. Przepraszam też braci z Pleśnej, bo tam zacząłem mówić ten wykład, doszedłem tylko do trzeciej przypowieści. Mam nadzieję, że dzisiaj jednak nam się uda przejść przez 7, pokazać tą strukturę. Jeśli będzie za szybko, nie martwcie się, te 12 stron razem z nagraniem będzie umieszczone na internecie, będziecie sobie mogli doczytać, a przede wszystkim liczę na to, że będziecie mogli sami może kiedyś się tym tematem zająć. Po drugie, jest to temat znany. Dlaczego to jest powód, żeby na ten temat nie mówić? Mamy szukać odwiecznych ścieżek, dawnych ścieżek. Często bywa tak, że dawne ścieżki, stare ścieżki bywają mocno przedeptane, mają kolejny. bracia wiedzą, jak to jest z kolejnami. Często taka wydeptana ścieżka prowadzi do celu, a często prowadzi do świątyni bałwochwalczej. W tamtych czasach nie było dróg asfaltowanych ani bitych, za czasów Jeremiasza, jak to napisał, ale były drogi uczęszczane, popularne, bardzo często wiodły do bałwochwalczych świątyń. A droga pańska nie była taka bardzo wydeptana, dlatego trzeba było pytać. Trzeba było się rozglądać i poszukiwać drogi dobrej. A stare, znane tematy często mają kolejny, w które łatwo wpadamy i zaczynamy myśleć schematycznie. Dlatego tematy znane są trudne. Będziemy chcieli do tego znanego tematu na świeżo podejść. No i po trzecie, to jest temat kontrowersyjny. Nie tylko wśród badaczy. Zdaję sobie z tego sprawę, że między nami tu siedzą bracia, którzy nie podzielają mojego poglądu, że przed widzialną obecnością Jezusa jest pewien etap niewidzialnej obecności, niezauważalnej. Dla większości z was, sądzę jednak, to jest pogląd, który podzielamy. Ja go wyznaję, dodatkowo wyznaję, że ta niewidzialna obecność ma w tej chwili miejsce. Tego nie będziemy dowozić. Przepraszam braci, którzy z tym poglądem się nie zgadzają. Nie chcę wykorzystywać tego miejsca po to, aby w jakiś sposób zdyskredytować wasz pogląd. Proszę mi wierzyć, naprawdę nie jest to moim celem. Chciałbym, żebyśmy o tym temacie mówili, bo uważam ten temat za bardzo ważny. A ponadto, kiedyś rozważając te 7 przypowieści, 7 podobieństw, powiem, zauważyłem pewne bardzo ciekawe związki wśród nich, pewną strukturę, jaka tam występuje. Zachwyciłem się tą nauką, dlatego chciałbym się nią z braterstwem podzielić. 24 rozdział. Myślę, że to jest chyba najbardziej znany rozdział Ewangelii Mateusza. Zaczyna się od tego pytania, czy blisko początku jest to pytanie uczniów, jaki, kiedy się to stanie, jaki będzie znak przyjścia Twojego paruzji, Twojej, powiemy my, badacze, wizyty. To jest nauka nie brata Rasta, tylko nauka słownika języka greckiego. Jaki jest znak wizyty Twojej? Żeby już uniknąć tego rytualnego naszego słowa znak obecności. Mówimy wizyta, bo rzeczywiście paruzja określa pewien wysokiej rangi dostoi mówić o swojej obecności. Jak na przykład apostoł Paweł mówił o swojej paruzji w zborach, o swojej obecności, wizycie. Więc mówimy, jaki znak twojej wizyty i dokonania świata. Mówili o zburzeniu świątyni. Tajemnicą dla nas być może na razie pozostanie, co mieli na myśli, jaki schemat czasów ostatecznych mieli na myśli, mówiąc, jaki, kiedy się to stanie, kiedy świątynia będzie zburzona, jaki będzie znak twojej wizyty królewskiej, czy obecności i dokonania, dokończania świata. Jakie mieli wyobrażenie o tych czasach końca? Musimy tylko zgadywać. Wiemy, że spodziewali się nowego początku. Zadali Panu Jezusowi pytanie, to dobrze pamiętamy, w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, czy w tym czasie naprawisz Królestwo Izraela. A więc ów koniec nie był końcem definitywnym, jak sobie wyobraża być może większość chrześcijaństwa albo całe, tylko był końcem pewnego etapu i początkiem następnego. Myślę, że dla nas badaczy jest to oczywiste, nie oczywiste jest dla wszystkich chrześcijan. Pytając o koniec, prawdopodobnie pytali zatem równocześnie o początek. W odpowiedzi na to pytanie Jezus wygłasza słynne kazanie. I to kazanie jest często rozważane w kontekście tego pytania. Rzadziej rozważane są w kontekście tego pytania 7 podobieństw, które ewangelista Mateusz zapisał w bezpośrednim kontekście i w związku z tym kazaniem. Ja nie mówię, ten temat tych siedmiu podobieństw jest bardzo popularny, one są bardzo znane, każda z osobna. Natomiast rzadziej one są wspominane w kontekście pytania, jaki będzie znak twojej wizyty, po czym poznamy, że jesteś. Powiem więcej, jak zastanawiałem się nad tym tematem, wydało mi się, że na temat samej obecności Jezusa, samej Jego wizyty, do 31 wersetu, dokąd są omawiane wydarzenia, które miały nastąpić między odejściem Jezusa, a między Jego powrotem, jest mniej informacji na temat działalności i po czym powinniśmy poznać obecność Jezusa, niż w tych przypowieściach. Zasadnicza część odpowiedzi na to pytanie w moim przekonaniu tkwi właśnie w tych przypowieściach, chociaż podobieństwa te, jak podkreśliliśmy, mają znaczenie po pierwsze etyczne, po pierwsze znaczenie dla nas, co my mamy, jakimi mamy być i czym się dzisiaj troszkę mniej zajmiemy. Te podobieństwa, jak używam takiego określenia, żeby zaraz wyjaśnię, bo nie wszystkie z tych porównań są przypowieściami, tak jak je rozumiemy, nie są opowieściami jakby sztucznie wymyślonymi przez Pana Jezusa na pożytek Jego nauki. Dlatego używam takiego określenia ogólniejszego, podobieństwo, chociaż ono praktycznie oznacza to samo. Te siedem podobieństw to przypowieść albo porównanie do drzewa figowego, to jest podobieństwo czy obraz dni Noego porównanie do dni Syna Człowieczego, to jest przypowieść, chociaż bardzo krótka, ale jednak przypowieść o złodzieju. To jest dalej przypowieść o wiernym słudze, tam są też elementy niewierny, sługa i stąd. Przypowieść o 10 pannach, bardzo znana, przypowieść o talentach. I jako siódma i ostatnia, porównanie sądu Jezusa do działalności pasterza, który oddziela owce od kozłów. Siedem przypowieści. One mają pewną strukturę, która myślę, że jest od razu zauważalna. Po pierwsze, widać od razu, że ostatnia z tych przypowieści, czy z tych podobieństw odróżnia się od pozostałych sześciu. Ona wyraźnie mówi, gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, zasiądzie na stolicy chwały swojej, zgromadzone będą przed nim wszystkie narody. Nie mamy nic z nas siedzących tu na sali, jak sądzę, wątpliwości, że to jest opowieść o czasach przyszłych jeszcze przed nami. Może niedalekich, ale ciągle uważamy, że ten sąd ze stolicy własnej chwały Jezusa rozpocznie się jeszcze w przyszłości. Na to również oczekujemy. I dlatego tą przypowieść zostawimy. Jej nie będziemy, zatytułowałem siedem, bo chodzi nam o strukturę, ale zajmiemy się tylko tymi sześcioma, tymi, które, jak sądzę, możemy ich działalności, tej ukazanej w tle działalności poszukiwać w naszych czasach. Te siedem przypowieści mają wewnętrzną strukturę. Zauważcie, że najłatwiej zauważyć to od końca. Trzy ostatnie mówią zawsze coś o sługach. A więc jest to wierny lub niewierny sługa. Są 10 panien, które oczekują na... To nie są słudzy, ale dziewczyny, które oczekują na oblubieńca. One wiedzą, że on ma przyjść. No i ta o talentach przypowieść, bardzo znana, która gdzie wyraźnie są dokonywane jest rozliczenie z sługami, którzy otrzymali od Pana pewien skarb do gospodarowania. A więc widać, że te trzy przypowieści mówią o sługach, o ludziach zainteresowanych, znajomych Panu, zainteresowanych Jego dziełem. Pierwsze trzy mówią o różnych środowiskach. Pierwsze mówi o drzewie figowym. Przejdziemy może troszkę do szczegółów, to coś więcej powiemy, ale jakby tam w ogóle nie widać przyjścia Pana Jezusa. Drugie używa porównania czasów Noego. Słyszeliśmy poniekąd w poprzednim wykładzie o tych czasach Noego, gdzie czas przed potopem został porównany do paruzji Jezusa. Do tego wrócimy. Ale jakby środowiskiem, którego to dotyczy, są wszyscy ludzie, którzy jedzą, piją, żenią się za mąż, wydają, nie czekając wcale na przyjście Pana. No i trzecia przypowieść, najbardziej wyrazista. Gospodarz, który nie spodziewa się napadu złodzieja, czy włamania do swojego domu, no on w ogóle nie jest zainteresowany przybyciem tego złodzieja. Wręcz przeciwnie, nawet byłby skłonny do tego, żeby go w tym domu nigdy nie zobaczyć. Więc mamy wewnętrzną strukturę tych przypowieści. Trzy przypowieści opisujące środowiska nieświadome powrotu Jezusa, powrotu Mistrza, wręcz nawet tym powrotem niezainteresowane. I trzy przypowieści opisujące środowisko sług Jezusa, pozostawionych z pewnym rozliczeniem, tym powrotem zainteresowanych. Mimo to, podkreślamy, jest możliwość, że zostaną tym powrotem zaskoczeni. I siódma przypowieść, która stanowi jakby ukoronowanie tego, opisuje czas już tego rzeczywistego, realnego dzieła odnowy, na które oczekiwali uczniowie, pytając zapewne, jaki będzie znak Twojej wizyty. Kiedy widzimy taką strukturę siedmiu elementów, z których siódmy jest wyróżniony, odróżniony od pozostałych, a te pozostałe sześć dzielą się na dwa, to myślę, że wszystkim badaczom chyba, albo większości badaczy od razu się kojarzy pewna liczba siedmiu elementów, które właśnie w taki sposób są podzielone. Świecznik, tak, no można też powiedzieć, że ma ten środkowy słup wyróżniony. Prawie zawsze siódemka jest tak właśnie w Biblii występuje, że jest jeden element oddzielony, a po dwóch stronach rzeczywiście wyrastały te dwa potrójne. Ale jak to mówca, ja myślę o jednym konkretnym zastosowaniu, o siedmiu dniach stworzenia. Pamiętamy, siódmy dzień Pan Bóg pobłogosławił, uświęcił go, dzień odpocznienia, kiedy sam zaprzestał pracy. Natomiast w sześciu dniach stworzenia, pamiętamy, najpierw w trzech dniach zostały stworzone pewne środowiska, a w następnych trzech dniach zostały wypełnione. W pierwszym dniu został dzień i noc, w czwartym dniu został napełniony gwiazdami, słońcem, księżycem, tymi ciałami niebieskimi, które rządziły tymi czasami. W drugim dniu zostały stworzone wody górne, dolne, jakby niebo, ziemia, niebo i morze. Tak w piątym dniu zostały napełnione rybami i ptakami. I w trzecim dniu został oddzielony ląd od morza i na tym lądzie, wiemy, w szóstym dniu zostały stworzone zwierzęta i na koniec korona stworzenia człowieka. Aż tak idealnej struktury w tych przypowieściach sześciu, tych, które opowiadają o pierwszym etapie Jezusa działalności, takiej zależności nie zauważyłem ja. Być może kiedyś wy się dopatrzycie, ale jednak są pewne równoległości między pierwszą, czwartą, drugą, piątą i trzecią, szóstą. Jak będziemy to rozważyć, zobaczycie. Podobna jakby struktura, chociaż nie w takim sensie stworzenia środowiska, które następnie będzie napełnione. I no, żeby podbić, żeby potwierdzić, że to nasze spostrzeżone, zauważony przez nas podział na dwie trójki jest zasadny, warto spojrzeć do Ewangelii Marka zwłaszcza. Tam w Ewangelii Marka są dwie przypowieści. Tylko Mateusz notuje siedem. W Ewangelii Marka wspomniane są dwie, ale nie pierwsza i druga, nie pierwsza i siódma, ale pierwsza i czwarta. O drzewie figowym, ona również występuje w Ewangelii Łukasza, i o sługach oczekujących na powrót Pana, którzy mają być gotowi. Widać, że jakby Marek w skróceniu zarysowuje ten podział. Pokazuje dwa środowiska. Jedno mówi drzewo figowe, ogólne znaki, to co się ma dziać na ziemi. I mówi słudzy, ci, którzy powinni być świadomi powrotu Jezusa. To jest jakby drugi temat. Podaje dwa tematy. Mateusz go te dwa tematy rozwija i koronuje tą siódmą przypowieścią, wypełniając każdy z tych tematów trzema przypowieściami. I bracia, nie chcę tutaj rozstrzygać, czy to Mateusz tak skomponował te przypowieści. Wiemy, że jest jeszcze jedna siódemka przypowieści, którą Mateusz skomponował, albo Pan Jezus tak powiedział. Pamiętamy, że w 13 rozdziale jego Ewangelii również jest zebranych siedem przypowieści, niektórzy uważają osiem, ale zasadniczo siedem ewentualnie plus ogólna nauka przypowieści o Królestwie Niebieskim. Być może Mateusz zebrał te przypowieści w taki sposób, dlatego że Łukasz umieszcza kilka z tych przypowieści w innych kontekstach. Ale dla nas to jest zupełnie bez znaczenia. Nauka Mateusza jest dla nas nauką Bożą, nauką natchnioną i nie mamy potrzeby nad tym się zastanawiać, czy to Mateusz tak zestawił te przypowieści, czy Pan Jezus rzeczywiście w tym czasie i w tym kontekście te przypowieści wypowiedział. Tak, ja tak przyjmuję, że powiedział. Więc mamy taką strukturę i żeby, powiedzmy, zauważyć to, o co nam chodzi. Naszym głównym celem jest zauważenie elementów działalności Jezusa, ukazanych w każdej z tych sześciu przypowieści. Głównie sześciu, bo ta siódma, tak jak powiedzieliśmy, należy do przyszłości. Ona nie należy do umiejętności rozeznania, odpowiedzenia sobie na pytanie, Panie, kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twojej wizyty. Z tych sześciu przypowieści postaramy się wyłowić te elementy, które nam są potrzebne do rozważenia tego tematu. Jeszcze raz przepraszam, że w znacznym stopniu pominę naukę etyczną, która powinna być zasadniczą. Gdybyśmy mówili 8 wykładów czy 9 wykładów na ten temat, z całą pewnością musielibyśmy znaleźć czas na omówienie nauki etycznej. Tutaj w naszym rozważaniu ona troszkę zniknie. Pierwsza przypowieść o drzewie figowym. A od drzewa figowego nauczy się tego podobieństwa. Gdy się już gałąź jego odmładza i liście wypuszcza, poznajecie, iż blisko jest lato, także i wy, gdy ujrzycie to wszystko, poznawajcie, iż blisko jest, a we drzwiach. Tu mamy podstawową naukę, która jest oczywista. Po znakach przyrody z łatwością rozpoznajemy pory, roku. Tak, po jakichś znakach, po pewnych znakach, z łatwością powinniśmy rozpoznać czas, który Pan Bóg przewidział w swoim planie. To jest ogólna nauka, no, ale nam ta ogólna nie wystarcza, bo jeśli Pan Jezus mówi, powinniście po czymś poznać, to nas interesuje po czym. Drzewo figowe. Dla nas badaczy rzecz oczywista, drzewo figowe wyobraża naród izraelski. Na to są bardzo silne podstawy. Ja myślę, że to nie ulega żadnej wątpliwości, że naród izraelski jest porównywany do drzewa figowego w Biblii. Najsilniejszy dowód, najpotężniejszy, najpiękniejszy w proroctwie Jeremiasza, 25 rozdział. Ze względu na szybkość tego przeglądu nie mamy czasu sięgać do uzasadnień. Bracia muszą sobie sami to uzupełnić. Zresztą ja, tutaj taka mała dygresja, małe pochlebstwo. Nie w każdym gronie można powiedzieć pewien wykład, ale wiem, że w waszym gronie mogę ten wykład powiedzieć w taki sposób, dlatego że większość z was jest znakomicie obeznana z tymi przypowieściami, z tymi treściami, nie musimy ich wyjaśniać po kolei. Proroctwo Jeremiasza mówi o Izraelitach jako o złych i dobrych figach. A więc, uwaga, drzewo figowe rodzi dobre i złe owoce. Bądź też, jak pamiętamy, z zachowania Pana Jezusa, czasami tego owocu w ogóle nie rodzi, mimo to jest drzewem figowym. Również prorok Joel porównuje naród izraelski do drzewa figowego. Tu zacytuję z proroctwa Joela, 1 rozdział 6 i 7 werset. Albowiem naród przyciągnął do ziemi mojej, i tam używa dwóch symboli. Winną macicę moją poddał na spustoszenia, więc winnicę, byśmy współczesnym językiem powiedzieli, a figowe drzewo moje na obłupienie. No myślę, że to jest na tyle oczywiste stwierdzenie, że nie wymaga komentarza. Babilończycy obłupili drzewo figowe Izraela. Prorok Ozeasz również pokolenie przodków swoich w 9 rozdziale, 10 wersecie. Nie notujcie, bo to będzie dostępne na internecie, tam są wszystkie te cytaty. Porównuje swoich ojców, przodków do wczesnych owoców figi. Nie mamy wątpliwości jako badacze, że naród izraelski jest w Piśmie Świętym porównywany do drzewa figowego. Ale chcemy być uczciwi. Czy to oznacza, że za każdym razem, gdzie w Biblii pojawi się drzewo figowe, to jest mowa o Izraelu? Bo oczywiście chcemy mieć poprawną argumentację w dyskusji. Chcemy być badaczami. No oczywiście, że tak nie uważamy. Tutaj jeden tylko przykład przytoczę. Na przykład w Objawieniu jest werset o tym, że gwiazdy spadały z nieba, tak jak figa zrzuca swoje owoce. No i myślę, że się zgodzimy. Tam bracia mogą zajrzeć do tego kontekstu, jak będą chcieli, że tam nie chodzi o naród izraelski. Więc to, że naród izraelski jest porównywany do drzewa figowego, nie jest przesądzającym argumentem, że zawsze tam, gdzie występuje drzewo figowe, jest mowa o narodzie izraelskim. Musimy być uczciwi, musimy to przyznać. Ale teraz mamy do rozstrzygnięcia to nasze zasadnicze pytanie. Po czym mamy poznać? Tak, jest to z innego kontekstu, ale nie tutaj. Właśnie, że nie po owocach, Marek. Musisz sobie przygotować inną odpowiedź z drzewa figowego. Po czym mamy poznać? Gałąź mięknie i liście. Nie po owocach. Teraz pytanie. Pan Jezus mówi, gdy ujrzycie, aż się to wszystko dziać będzie. No więc my pytamy, co wszystko. Popularna interpretacja, kolejna. Przykro mi, przepraszam, jeżeli ktoś tak myśli. Nie. Cofam słowo kolejne. Jest popularna interpretacja, która mówi, to wszystko odnosi się do wszystkich znaków opisanych przez Pana Jezusa w Jego kazaniu do 31 wersetu. W 24 rozdziale pamiętamy, co Pan Jezus wymienia. Głody, mory, trzęsienia ziemi, prześladowania, powstanie obrzydliwości, spustoszenia, wielki ucisk, jak błyskawica Jezus przyjdzie, będą gwiazdy niebieskie spadać, mocy niebieskie się poruszą. Opisuje cały zestaw zjawisk i teraz ktoś nam mówi, to wszystko od drzewa figowego nauczy się. Tak jak po drzewie figowym rozpoznajcie, że się zbliża lato, po tych znakach, które opisałem do 31 wersetu, macie rozpoznać, że zbliża się Królestwo Boże. Brzmi logicznie. Nie da się temu zaprzeczyć. Ale dla porządku przeczytajmy w Ewangelii Marka. Bo troszkę jest inaczej. A od drzewa figowego nauczcie się tego podobieństwa. Gdy się już gałąź jego odmładza i puszcza liście, poznajecie, iż blisko jest lato. Także i wy, gdy ujrzycie, iż się to dziać będzie, poznawajcie, iż blisko jest we drzwiach. Zauważcie, Marek rezygnuje ze słowa wszystko. Już troszkę inna wymowa jest. Natychmiast przenosi nas kontekst do bliższego określenia, gdy się to dziać będzie, gdy będzie gałąź miękła i będą wypuszczane liście. No ktoś powie, że to nie oznacza wcale, że to musi być, że trzeba zrezygnować z tego powyższego kontekstu. Więc popatrzmy, o czym Pan Jezus mówi w tamtym powyższym kontekście. Aha, miałem jeszcze powiedzieć jedną dygresję, przepraszam, nieuporządkowany jestem dzisiaj bardzo. Chciałem powiedzieć taką dygresję i tu muszę, przyszła mi do głowy, dlatego że wiem, że się tutaj niektórzy ze mną nie zgodzą. Mówię na temat kontrowersyjny. I zdaję sobie z tego sprawę, że jeżeli ktokolwiek z was zajmował się rozdziałem 24 i 25, a robiła to większość z was, to nie będzie takiej osoby na sali, która się zgodzi ze wszystkim, co tu powiem. Jestem gotów pójść o zakład, że tak jest. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie tego wielkiego sporu o niewidzialną obecność Jezusa w obecnym czasie. I nie mam o to do nikogo pretensji. Tak jak brat Andrzej wczoraj powiedział, chcę tylko się podpisać pod jego słowami. Przedstawiamy myślącym pod rozwagę pewne tematy, z oczekiwaniem, że bracia do nas podejdą, że powiedzą swoje myśli, nie w duchu konfrontacji, nie po to, żeby kogoś zaprezentować jeden panujący pogląd, ale chcemy być badaczami. No i tutaj chcę wam powiedzieć pogląd. Jeśli to wszystko miałoby opisywać, czy miałoby odnosić się do tego, co Pan Jezus wymienił w rozdziale 24, począwszy od 4 do 31 wersetu, w swoim wielkim kazaniu. Co to jest to wszystko? Głody, mory, trzęsienia ziemi, wieści o wojnach, nie wymieniam chronologicznie. Braterstwo, kto szanuje autorytet brata Rasla, można sobie zajrzeć do tomu 4 na stronę 566, wielkie prostwo naszego Pana. Brat Rasel pisze, to nie są znaki której obecności. Po tym nie mamy poznawać. Ale ja szanuję brata Rasla, rozumiem, że niektórzy nie szanują. Pan Jezus to mówi. Pan Jezus mówi. Kiedy odpowiada na ich pytanie, to im mówi, będzie się działo to, ale to nie jest znak mojej obecności. Głody, mory, wojny, wieści o wojnach, trzęsienia ziemi, prześladowania działy się przez cały wiek Ewangelii. Gdyby ktoś chciał się sugerować tymi znakami, uważałby zawsze w swoim czasie, że jest która obecność. I myślę, że nie jest to moją nauką, tylko nauką Słowa Bożego, chociaż wiem, że jest wielkie przyzwyczajenie. Wiem, że wielu z was nie zgodzi się z tym, co teraz mówię. Te znaki nie są znakami obecności Jezusa. Czy prześladowania są znakami obecności Jezusa? Zaczęły się zaraz po śmierci Jezusa. Czy głoszenie Ewangelii? No ktoś powie, tam jest napisane, że gdy będzie głoszona po wszystkiej ziemi, to wtedy przyjdzie koniec. Czy jest głoszona po wszystkiej ziemi? No jest. Z jednej strony jest, a z drugiej strony 2 miliardy chrześcijan, 4 miliardy, 4,5 miliarda pogan. Umiera dziennie być może tysiące ludzi, którzy nigdy słowa Jezus nie usłyszeli, ani o Jego Ewangelii się nie dowiedzieli. Czy umiemy to ocenić? Ale Pan Jezus mówi, głoszona będzie Ewangelia. Ona była głoszona i to apostoł Paweł stwierdza autorytatywnie w jednym ze swoich listów, że jest głoszona Ewangelia za jego czasów po wszystkim świecie. No bo ekumenę, ten świat wspólny, to było cesarstwo rzymskie. Dalej obrzydliwość spustoszenia, ta literalna ustanowiona na miejscu świętym w Jerozolimie, na miejscu świątyni, świątynia Boga Jowisza, czy ta duchowa ustawiona gdzieś tam około VI wieku, czy między VI a IX wiekiem, zwierzchność jakiejś hierarchii jednej biskupiej nad całym kościołem, wierzymy, to myślę, że wielu z nas wierzy, że jest to pogląd obrzydliwy, odejmujący sens całej idei Chrystusa, kościoła Chrystusowego. To nie jest znak obecności. To się działo. Dalej jest ten wielki ucisk. I tu myślę, że większość z was się ze mną nie zgodzi. Nie mamy czasu, żeby się nad tym zastanawiać, tylko przebiegnę to. Łukasz mówi wyraźnie, że będą zaprowadzeni Żydzi w niewolę. Będą rozpędzeni od ostrza miecza, będą prześladowani i będzie ucisk wielki nad tym ludem i nad tą ziemią, jakiego nie było i nie będzie. Wiem, że jest wielkie myślenie. Przepraszam braci wszystkich, jeżeli się poczujecie zbulwersowani moim poglądem i nie będziecie go podzielać. Chętnie podejmę dyskusję. Uważam, że ucisk, jakiego nie było, jakiego nie będzie, to jest długie 1800 lat niewoli żydowskiej, rozpędzeni po wszystkich krajach. Co się działo? Nie w naszych czasach Holokaust, to był szczyt, ale co się działo w średniowieczu? Jakie cierpienia przeżywali? Tutaj mieszkamy na pożydowskich ziemiach, praktycznie w wielu wsiach po żydowskim mieniu. To był ucisk, jakiego nie było, jakiego już więcej, Pan Jezus mówi, nie będzie. Ani pod względem długości, ani pod względem intensywności. Nie jest znakiem obecności Jezusa. Światło błyskawicy. No, jest tam pytanie, czy w ogóle to porównanie paruzji Jezusa do światła błyskawicy, czy światła słonecznego, jak uważamy, czy jakiegoś jasnego błysku światła, w ogóle w tym kontekście padło. Łukasz go umieszcza inaczej. Ale jeśli padło, ono jest tylko porównaniem. Przyjście Jezusa będzie tak oczywiste, jak jasny błysk światła. No może po tym świetle można by było rozpoznać, może to byłby jakiś jeden element. I potem są te znaki wielkie na niebie i na ziemi, zgromadzenie, przyjście z trąbą, ale to nie jest znak, po którym można rozpoznać Jezusa, obecność niewidzialną. Można rozpoznać lato, ale nie, że lato się zbliża. Pan Jezus mówi w przypowieści, po tym odmładzaniu gałęzi i po liściach poznacie, że się lato zbliża, a nie, że ono już jest. Po znakach na niebie i na ziemi moglibyśmy co najwyżej rozpoznać, że lato już jest. To musi być, Pan Jezus mówi w 24 rozdziale 6 werset, to wszystko musi być, ale jeszcze nie tu jest koniec. Myślę, że krytyczne przejrzenie tych znaków doprowadzi nas do wniosku, że Pan Jezus przy powieści o drzewie figowym nie mówił o poprzedzających kontekście znakach, tylko mówił, gdy ujrzycie odmładzającą się gałąź i gdy ujrzycie pojawiające się liście. Nie owoce. Nie tylko do Marka się to zwracam, to zwracam się do wszystkich braci. Bardzo często oczekujemy dzisiaj od Izraelu owoców. Bracia jadą do Izraela, mówią, to jest światowy kraj. To jest kraj taki jak każdy inny, bo oczekujemy owocu. Jezus przeklął drzewo figowe. Dwa dni, albo dzień przed tym, jak powiedział te słowa, które rozważamy. Przeklął drzewo figowe i uschło. Czyli Izrael w tamtym czasie był drzewem figowym. Ja osobiście zakładam, że ta przypowieść w nawiązaniu do tego znaku, że być może nawet Pan Jezus ten znak przeklęcia drzewa figowego zrobił po to, aby swoją przypowieść móc powiedzieć i uświadomić uczniom, że tym narodem, do którego przez 3 lata przychodził, jak mówi inna przypowieść z Ewangelii Łukasza, 3 lata przychodziłem do tego drzewa figowego, aby przyniosło owoc. Nie przyniosło, dlatego będzie wycięte. Zostało przeklęte, wycięte. Jakie to było drzewo? Czy to było niezależne państwo izraelskie, kiedy Pan Jezus go odwiedzał? Wasalne królestwo podległe Rzymowi. Czy to było dobre państwo? Czy to byli dobrzy Żydzi, którzy przynosili owoce? Czy oni byli szlachetni i posłuchali Pana Jezusa i nawrócili się? Nie. Byli drzewem figowym, mieli zieloną gałąź, mieli liście, nie mieli owocu. Ale Pan Jezus mówi, nie po owocu poznacie, że się zbliża lato, tylko po miękniące gałęzi i liścia. Dobrze? Tak, tego się nauczyliśmy z tej przypowieści. Że Izrael jest porównywany w proroctwach do więcej ilości roślin. Jest do winnicy, to czytaliśmy, proroctwo Joela. I jest do drzewa oliwnego porównywany. Tamte dwa porównania, one mają większy sens duchowy. Wyższy sens duchowy. Prędzej można tam się doszukiwać treści duchowych. Drzewo figowe oznacza państwowość izraelską, która może nie rodzić owocu, która może zły albo dobry owoc rodzić. Drzewo figowe zostało wycięte, uschło. Pan Jezus powiedział, z ciebie nie będzie nikt więcej jadł owocu. Tamto drzewo zostało zniszczone. Czy naród izraelski został zniszczony? Czy zostały zniszczone jego obietnice? Nie. Została zniszczona egzystencja państwowa. Wycięta. W naszych czasach ta egzystencja została odrodzona. I temu nie może nikt zaprzeczyć, braterstwo. To drzewo zostało usadzone. Ale Pan Jezus mówi nie po tym, że będzie to drzewo, tylko że jego gałąź zmięknie i wypuściliście. I tu jest oczywiście rzecz dyskusyjna, co to znaczy. Nie chcę przesądzać, bo nie mamy nawet czasu, żeby szeroko tą przypowieść rozważyć, bo już mam pół wykładu, a jedną przypowieść omówiłem. Zmiany odrodzeniowe w państwowości izraelskiej są oznaką działania Jezusa, na którą mamy zwrócić uwagę i po niej poznać bliskość lata. Inne przypowieści może będą troszkę łatwiejsze. Porównanie parodii do Jezusa do dni Noego. Jako za, ja przeczytam w dosłownym tłumaczeniu, tak jak ja rozumiem ten tekst grecki, bo niestety tłumaczenia powszechne chrześcijańskie inaczej to tłumaczą, moim zdaniem źle. Czytam w dosłownym tłumaczeniu. Ale jako dni Noego, tak będzie paruzja Syna Człowieczego. Większość przekładów tłumaczy, jako było za dni Noego, tak będzie za paruzja Syna Człowieczego, sugerując w całym kontekście, że paruzję należy porównać do potopu. Braterstwo, to jest błędna myśl. Ja tylko tyle powiem, co umiem przeczytać w tekście. W moim przekonaniu to jest po prostu nie błędna interpretacja, tylko błędne odczytanie tego tekstu, błędne przetłumaczenie tego tekstu. Tak nie wolno tego tekstu przekładać. W tym tekście porównane są dni Noego, brat nam mówił, ile one trwały, 120 lat, i paruzja Syna Człowieczego, według Łukasza, dni Syna Człowieczego. Co się w tych dniach działo? No dużo się działo. Ludzie jedzą, piją, żenią się, za mąż wydają, ale z ostatniej rzeczy, której się spodziewali wtedy, to potop, a teraz to, że Królestwo Boże zostanie ustanowione. Nie przyjście pańskie. Oni w ogóle o przyjściu nie mówią, ale że to się może skończyć, że ten porządek jedzenia, picia, żenienia się, za mąż wydawania może się skończyć. Ja mam wrażenie, że w ostatnich latach to my tak w ogóle przestaliśmy myśleć. Jemy, pijemy, żenimy się, za mąż wydajemy. Wczoraj rozmawiałem z bratem, moim gospodarzem, u którego nocowałem, że jego ojciec na starość zaczął dom budować, bo wcześniej się niczego nie opłacało. No ten dom co dzisiaj istnieje, ale ja myślę, że to trwanie nas, ludzi poświęconych w takim stanie, to już ma być, jest dobre, tak powinno być. Ale świat tak nie żyje, świat żyje po prostu swoim życiem, życiu im do głowy nie przychodzi, to może się wszystko zakończyć. Jeżeli będzie jakaś wojna, jakiś kryzys, to się szybko skończy. Jeden kryzys zacznie następny, nowe życie. Ludzie dzisiaj nie wierzą w to, że to się może zakończyć. Braterstwo, to się zakończy. Paruzji Syna Człowieczego w jego niewidzialnej obecności będzie ten etap zagłady. To o tym wiemy z innych proroctw, ale przypowieść czy porównanie do paruzji Syna Człowieczego do dni Noego o tym nie mówi. Mówi, w tych dniach Noego ludzie jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, tak samo będzie w paruzji Syna Człowieczego. Będzie się życie toczyć normalnie. Dla nas to jest wielki znak. No, ktoś powie, po czym mógł 300 lat, czy 500 lat, czy 1000 lat temu chrześcijanin poznać, że to nie jest to, że nie niesie picie, jedzenie. Nie, dla nas to jest informacja, że to, że my nie obserwujemy żadnych widocznych zmian w życiu ludzi, nie jest dowodem, że Pan jest nieobecny. To jest dla nas ważna informacja, gdy mamy inne dowody, że Pan jest obecny. Ale co się działo jeszcze w tych dniach? Nie jest napisane. Natomiast Pan Jezus mówi, aż Noe szedł do korabia. Do arki, do korabia. Starym językiem ja wolę mówić, bo ta arka to jest słowo nieprecyzyjne. Możemy czasami określać nim skrzynię przymierza. Wolę to słowo korab. Aż Noe wszedł do korabia. To znaczy, że w tym czasie był budowany korab. W naszym czasie też jest budowany korab. I znowu, no nie musimy minąć szybciutko ten temat. Co to jest korab? Co jest dzisiaj budowane? Co uratuje, przeniesie życie ludzkości z tego wieku do przyszłego wieku? Długie rozważanie byłoby być może ciekawe. Ono nie jest zasadniczo treścią tej przypowieści, ale możemy się domyślać tej działalności, bo aż Noe wszedł do korabia. To znaczy, jakaś część ludzi z tego świata uratuje się. Czy z Izraela, czy ogólnie z ludzi. nie kapsuła ognioodporna. Wiemy, że ten świat ma być zniszczony ogniem, tamten wodą, nie literalnym ogniem, w związku z tym nie spodziewamy się jakiejś super kapsuły ognioodpornej schronu, w którym się ludzie uratują. Ale są wartości moralne, jest pewna nauka, która uratuje ludzi. Sofoniasz mówi, szukajcie sprawiedliwości i pokory. Czy dzisiejszy świat jest pokorny? Ojej, jaki jest pyszny. Czy dzisiejszy świat jest sprawiedliwy? Jest najbardziej niesprawiedliwy, jaki był w całej historii. Czy w naszych czasach trwa poszukiwanie pokory i sprawiedliwości? Ja tylko jeden przykład podam. Ja pamiętam w moim życiu, jak nastąpił rozwój nauki, w jaką stronę. Kiedy, to już nie za mojego życia, ale kiedy dokonano sztucznej syntezy mocznika, 1820 któryś, ogłoszono uroczyście, że tajemnica życia została złamana. Kilka lat temu odkryto, zrobiono pierwszą mapę genomu ludzkiego z 20 tysiącami kombinacji, nie, tych elementów, z milionami genów, najsilniejsze komputery zaprzęgnięto, żeby rozwikłać tą tajemnicę życia i uczeni mówią, jesteśmy bardzo dalecy od tego. Pokora wśród uczonych wzrosła. Czy sprawiedliwość, czy szukamy sprawiedliwości? Nie ma sprawiedliwości na tym świecie, ale ludzie szukają jej. Czy mamy osiągnięcia? Wyników nie. Ale poszukiwanie, praca nad tą sprawiedliwością jest. I ja wierzę, że ten świat, chociaż jest gorszy niż był kiedykolwiek, jest bardziej pyszny niż Sodoma była, że ten świat ma wielkie osiągnięcia w poszukiwaniu pokoju i sprawiedliwości, będą pewni ludzie, którzy dzięki temu przetrwają. No i wierzę, że też w Izraelu w dużej mierze te ideały zostaną zrealizowane, Korach zostanie zbudowany, który pomoże przenieść elementy tego świata do przyszłego. Ale to nie jest temat. Chcę brać się tylko zainteresować. I jeszcze jeden ciekawy, interesujący punkt w tym kontekście. Tam zaraz po tej przypowieści, porównaniu do dni Noego, paruzji Syna Człowieczego, następuje ta nauka, że tam będzie dwóch na polu, w łożu, dwie mielące w młynie. Jedna będzie zabrana, druga zostawiona. Jeden będzie zabrany, drugi zostawiony. Nie użyję słowa kolejna. Powszechny pogląd, zabrany do nieba. Sami tak mówimy, sam tak długo myślałem. Zastanówcie się. Przyszedł potop i zabrał wszystkie. Będą dwóch na polu. Jeden będzie zabrany, drugi zostawiony. To samo słowo. Zwróciliście kiedyś na to uwagę. W Łukasza pytają się uczniowie, gdzie? Pan Jezus odpowiada, gdzie będzie ścierw, tam się zgromadzą sępy. Wiem, że mamy znowu wykładnię tego miejsca gotową. Nie kwestionuję jej, bynajmniej nie bratectwo, nie chcę się wymądrzać, ani... Chcę was zainteresować tym tematem. Zastanówcie się nad tym słowem zabrani. Czy nasze utarte myślenie, że to chodzi o zabranie do nieba, na pewno jest w tym kontekście słuszne. Trzeci element. Przypowieść o złodziei. No i tu znowu mamy ten ogólnochrześcijański komentarz. Mówię tak ogólno, no bo on to nie chce powiedzieć, że on jest tam za tym pięknymi ścianami z drzew. On jest. On jest i obecny wśród nas. Że tak jak gospodarz miałby czuwać, żeby nie przyszedł złodziej, tak my mamy czuwać. No, bratestwo, wniosek jest jakby, dochodzimy do absurdalnego wniosku. Gdybyśmy przyjęli, że Pan Jezus mówi, gdyby gospodarz wiedział, przepraszam, że nie przeczytałem tej przypowieści, a to wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której straży złodziej ma przyjść, wżdyby czuł i nie dałby podkopać domu swego. I tu jest wniosek czujności, do czujności. No i teraz mówią nam w tych ogólnych interpretacjach, że trzeba być czujnym, że to jest przypowieść, która mówi o tym, że chrześcijanin ma być czujny. To znaczy co? Gdyby gospodarz czuł, to nie dopuściłby do podkopania, czyli jakbyśmy byli czujni, to nie dopuścilibyśmy do przyjścia Pana Jezusa. No, to jest słynny sposób dowodzenia, jeżeli dochodzimy do absurdalnego wniosku, to znaczy założenia są błędne. Oczywiście, że jest błędne założenie. Nie jest porównanie nas do gospodarza. Pan Jezus sam tłumaczy, znamy to wyjaśnienie, kto jest gospodarzem tego domu. Gospodarzem tego domu nieprawnym, który sam wszedł w to gospodarstwo, sam sobie je przywłaszczył, jest szatan. On, Pan Jezus, nie, tak, bardzo dobrze. Jest w Łukasza 11 rozdziale objaśnienie, nie czytam, bo chcemy tylko przejrzeć. Pan Jezus mówi, moje przyjście będzie polegało na podkopie jego domu. I są przypowieści, które mówią o przyjściu dnia pańskiego, jako złodzieja, który z trzaskiem wejdzie i zniszczy i zrabuje, a więc nie włamywacza, tylko rabusia, który napada. I są przypowieści, kilka, czy porównania, które mówią o przyjściu potajemnym, który podkopuje. Dwie różne sprawy, dwa różne obrazy, chociaż one się wiążą. Tu jest mowa, że Jezus, czy Jego dzień, czy Jego obecność, ma na celu podkopanie domu szatana. Co to jest podkopanie domu szatana? No, nie wiem, czy chyba Kosidowski, ja jeszcze za komunistycznych czasów chodziłem do szkoły, uczyli nas takiej wykładni, że te mury Jerycha, jak padły tam, to nie dlatego, że cud Boży był, tylko że oni trąbili przez 7 dni, w tym czasie robili podkop pod jednym fragmentem muru, a w 7 dniu się trąbili po 7 razy więcej i głośniej lud krzyczał po to, żeby wywołać falę tylko dźwiękową, która spowodowała, tam wyciągnęli rusztowania, że część muru runęła, wkroczyli do miasta, zdobyli miasto. Proces, o czym, czy tak do końca możemy wykluczyć taką interpretację? No nie wiem, czy tak było. Może była cudowna moc Boża, nie przeczę. Ale coś takiego jest w działalności Jezusa. Mówi, ja muszę podkopać dom szatana. Dlatego moje przyjście będzie ukryte. Ale wy wiecie o tym, że ja mam przyjść. Was ten dzień nie ma zaskoczyć jako złodziej. Wy macie czuwać. A więc nie mamy rozumieć, że my jesteśmy gospodarzami, mamy czuwać, nie dopuścić do podkopania naszego domu. To jest absurdalny wniosek z tej przypowieści. Gospodarzem jest szatan. Ale stąd wynika ciekawy wniosek. To, co dokonuje wtóre przyjście, to jest podkopanie domu szatana. No i znowu, to szeroki temat, chętnie bym godzinę na ten temat powiedział. Jak jest podkopywany dzisiaj dom szatana? On jest podkopywany. Podstawowe dwa elementy bym tylko wymienił. Każda prawda, każde światło, które jest dzisiaj ogłoszone, obojętnie czy to jest prawda o kosmosie, o fizyce, czy to prawda biblijna, czy to prawda społeczna, każda prawda wywołuje wstrząs w państwie szatana. On jest zwolennikiem ciemnoty i błędu. Dokąd ludzie są ciemni, ograniczeni, dotąd można ich sterować, można nim kierować, można wciskać im głupotę do głowy. Przepraszam, że używam prostych słów, ale tak było przez wieki. Zmieniło się braterstwo. Nie można dzisiaj wciskać ludzi, którzy są wykształceni. Jeszcze za czasów brata Rasta był spirytyzm bardzo zagrożony. Był teraz niedawno na straży artykuł, jak wielkie zagrożenie brat Rasta upatrywał w spirytyzmie. Czy dostrzegacie takie zagrożenie dzisiaj? No jest tam niby, brat wspominał wczoraj, że chodzą do jasnowiców. Jest tak rzeczywiście, że on na inny poziom się przeniósł. Ale ta powszechna wiara w duchy, ludzie się dzisiaj z tego śmieją. Szatana jedno państewko mini padło. To, czym ludzi straszył, że tam umarli gdzieś chodzą. Nie ma się. To jest tylko jeden element, ale tych elementów zanikania ciemnoty, głupoty, błędu, przesądu jest więcej. I drugi element podkopywania państwa szatana, niszczenie instytucji, które służyły jego pracy. Przede wszystkim w obrębie chrześcijaństwa. Te instytucje wielkich kościołów hierarchicznych, one istnieją jeszcze dzisiaj, one nie runęły, ale ich autorytet jest podkopany. Nawet w katolickiej Polsce jest ten autorytet mocno w tej chwili naczarpnięty. Wiecie co, jak nie chcę się nad tym rozdawać, to nie jest naszym tematem, ale autorytet tych wielkich instytucji kościelnych jest podkopany. Nie tylko kościelnych, również instytucje te, które monopolizowały życie gospodarcze, polityczne. To wszystko również jest w tej chwili wątpliwość posiana w sercach ludzkich. Ludzie nie wierzą w to. To jest baza dla Jezusa, że potem rzeczywiście tym jednym okrzykiem będzie w stanie te mury obalić i władcę tego domu po prostu związać, tak jak w innej przypowieści mówi, pozbawić go władzy na powietrzu. Przypowieść o wiernym, roztropnym słudze. Aż się boję, że doszedłem do tego tematu, w Pleśnie już nie doszedłem, byłem szczęśliwy. Bo tu mamy niestety problem naszej wewnętrznej dyskusji badaczy. Już nie powiem, że to jest pogląd ogólnochrześcijański, tylko nasz problem tutaj wewnętrzny na naszym polu. No wiemy, są te dwa... Przeczytajmy tę przypowieść. Któryż jest wtedy sługa wierny i roztropny, którego postanowił Pan jego nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm na czas słuszny? Błogosławiony on sługa, którego by przyszedłszy Pan jego znalazł tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że go nad wszystkimi dobrami swymi postanowi. I część z nas, duża, uważa, brat Russell był jedynym i wyjątkowym takim sługą. I druga część, ekstremalnie druga, na drugim końcu, mówi nie, to jest nauka ogólna przypowieści, która nas poucza po prostu, że każdy z nas ma dostęp do jakichś dóbr, do jakiejś nauki, którą może usłużyć drugiemu człowiekowi. Wiem, że część kiwała głową na pierwszą część mojej wypowiedzi, część na drugą. Jest jeszcze jakaś trzecia prawda po środku. Prawda nie jest po środku, prawda jest tam, gdzie jest, jak mówił były minister spraw zagranicznych Bartoszewski. Ale bracie, po pierwsze tak, no, czy może to być ogólna nauka? Jeśli udzielanie pewnego pokarmu jedni drugim, no to znaczy, że ktoś jest jeden, kto ma dostęp do tej spiżarni i drugiego obsługuje tym pokarmem. Zdaje się, że nie jest to nauka ogólna do wszystkich. Z drugiej strony, do tych braci się zwracam, którzy uważają, że brat Rafael był jedynym wiernym sługą na przestrzeni całego wieku Ewangelii. Brat Russell w kilku miejscach dyskretnie, skromnie dawał do zrozumienia, że w czasach ostatecznych miał być powołany wierny sługa i nie dwuznacznie dawał do zrozumienia, że swoją działalność, nie wiem, czy osobistą, czy z grupą braci, która go otaczała, uważał, że takie dzieło ma do spełnienia. Bycia tym kanałem przewodzącym błogosławieństwo pewnego pokarmu na czas. Wielu z nas z tego pokarmu bardzo skorzystało, wszyscy myślę. Nie bylibyśmy tutaj, gdybyśmy z tej misji nie skorzystali. Czy ten pogląd, który brat Russell wyraził, że Pan ma powołać specjalnego wiernego sługę w ostatecznych czasach, wyklucza inny pogląd, że wcześniej Pan Bóg nie miał takich sług? I tu zwracam się, nie chcę mówić swojego poglądu, przeczytam z pierwszego tomu myśl. Ktokolwiek uznaje autorytet brata Russella jako wiernego sługi, no to musi również liczyć się z tym zdaniem. Pierwszy tom, strona 319. Należy pamiętać, że niektórzy apostołowie byli również prorokami, szczególnie Piotr, Jan i Paweł. Jako apostołowie byli oni rzecznikami Boga, do których należało wyjaśnianie wyrażeń proroków i ich poprzedzających, tak aby Kościół miał z nich korzyść. Lecz byli również użyci przez Boga jako prorocy przepowiadający rzeczy przyszłe, które w miarę swego wypełniania miały stać się pokarmem przeznaczonym dla domowników wiary we właściwym czasie, na czas słuszny. Po angielsku właściwie. Bóg w wiadomym sobie czasie powołuje odpowiednich sług, którzy objaśniając te rzeczy rozdają mu w pokarm. Słowa naszego Pana na ten temat znajdują się w Ewangelii Mateusza 24, 45, 46. Moim zdaniem, ze zdania tego niezaprzeczalnie wynika, brat Russell uważał, że wierni słudzy rozdawali pokarm przez cały wiek Ewangelii. Moje jest takie zdanie. Nie wszyscy wybrani ludzie, z których pracy do dzisiaj korzystamy, niektórych, a pracę innych odrzucamy. Brat Russell korzystał z pracy niektórych, innych pracę odrzucał. Ktoś powie tak, no jeśli bracie uważasz, że brat Russell był jednym z wielu wiernych sług, to w takim razie co się zmienia we którym przyjściu? Jaki jest znak w takim razie działalność? Jaka jest działalność prowadzona w tym domu już, tak jak powiedzieliśmy, w domu sług tych, którzy oczekują? A no jest prowadzona praca. Jest prowadzona ocena. Ja jadę do zgromadzenia 160 kilometrów. Po drodze mijam dziesiątki, jak nie setki różnych innych zgromadzeń, które w niedzielę się odbywają. Dlaczego je mijam? A wy, jak jedziecie do swoich zgromadzeń, mijacie też kościoły, chrześcijańskie kościoły. Dlaczego je mijacie? No bo uważacie, że to nasze zgromadzenie tutaj jest lepsze od innych. Ma lepszą prawdę. Ja tak uważam. Przykro mi, jeżeli kogoś urażę tym stwierdzeniem. Przykro mi, jeżeli ktoś poczytał mi to za pychę. Nie. Po prostu tak rozumiem. Dlatego wybrałem ten kościół. Dlatego wybrałem to zgromadzenie. Kościół w znaczeniu zgromadzenia wiernych. Dokonuję pewnego wyboru. Dokonuję tego wyboru wszyscy praktycznie. Nie tylko ja. Bo inni idą do kościoła katolickiego, inni idą do kościoła zielonoświątkowego, jeszcze inni do baptystycznego. Oni wszyscy dokonują wyboru. Ktoś powie, no takie wybory były przez cały wiek Ewangelii. Nie były. Był kraj katolicki, był kraj prawosławny. Jak ewangelicy zdobyli, to ogniem i mieczem. Jak się komuś ewangelicki kościół nie podobał, to mógł być albo prześladowany, albo mógł się przenieść do kraju katolickiego. Jak ktoś chciał wierzyć, nie wierzyć w Trójce, to się z Genewy musiał wyprowadzić albo zginąć. Bo go Kalwin doprowadził do śmierci. Nie było możliwości rzetelnej dyskusji. Dzisiaj mamy internet, bracia, mamy dostęp do każdej prawdy. Każdy ma dostęp. Jak chce, jak szuka. Dzisiaj jest dokonywany osąd tych prawd. Nie tylko nauk, tych, które były przez wieki podawane, ale też sług, którzy je podawali. Postaw. Bo my oceniamy nie tylko... Ja czytałem niektóre prace Kalwina, są wspaniałe. Ale jego postawa mi nie odpowiada. Nie chciałbym, żebyśmy takimi byli. Żebym ja takim był. Żebym tak nie umiał rozmawiać, uszanować nawet człowieka, który serdecznie go obrażał. Nawet gdyby mnie ktoś obrażał za te poglądy, jakie tutaj wygłoszę, nie mam prawa go prześladować, wyrzucić albo tym bardziej spalić na stosie. Nie chcę tak. Oceniam tą postawę. Oceniamy poglądy i postawy. Życie religijne chrześcijaństwa zmieniło się w ostatnich latach, w ostatnich 200 latach diametralnie. Jesteśmy zmuszeni do oceny. Ale ta przypowieść nie mówi o naszej ocenie. Kto ocenił sługę? Pan. Pan ocenił. Ten, który ma do mu dał klucze do spiżarni. I dlatego bądźmy ostrożni z oceną. Bądźmy ostrożni z wydawaniem sądów. Możemy powiedzieć nasze zdanie. Moim zdaniem, obserwując i życie brata Rasla, i jego prawdę, nie jego, ale prawdę, którą nam przekazał, oceniam, że to była wierna usługa. Ale tak naprawdę właściwie tej oceny, moim przekonaniem, nie wolno mi wydawać. Ja ją taką przyjmuję. Tak samo doceniam pracę wielu innych sług, których Pan powoływał, apostołów i innych. Ale musimy pamiętać, to nie jest moja ocena. Natomiast ta moja ocena, ten mój wybór, on tworzy grunty, podstawy również do oceny ogólnej. To jest czas oceniania nauk, to jest czas oceniania postaw w obrębie chrześcijaństwa. Temu nikt nie zaprzeczy. Przypowieść o 10 pannach. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie 10 pannom, które wziąwszy lampy swoje wyszły przeciwko oblubieńcowi, a było z nich 5 mądrych, a 5 głupich. One głupie, wziąwszy lampy swoje, nie wzięły oleju ze sobą. No znowu kolejny bardzo kontrowersyjny temat, często wykorzystywany do obrzucania się wręcz inwektywami. Kto jest głupi, kto jest mądry, bracia. To od tego chcielibyśmy być z daleka. Kościół porównany, Kościół, wierni są porównani do 10 panien, które z lampkami oczekują na powrót oblubieńca. No, większość z nas umieszcza być może to w czasach ostatecznych, tym XVIII-XIX wieku, ożywieniu religijnym to wyjście. Ale tak naprawdę braterstwo Kościół oczekuje na oblubieńca od pierwszego wieku. Tylko wszyscy mamy lampki. Wszyscy mamy ten płomień w lampce, no, tylko nie wszyscy gromadzą zapas oleju. Ten, kto nie ma zapasu oleju, nie stanie w orszaku oblubieńca, nie wejdzie na ucztę. Tam jest pokazana pewna ciągłość, czyli te panny, które nie miały, idą do skupujących, nabywają tego oleju, być może dzień później, bo już chyba nie tego samego wieczoru, przychodzą na tą ucztę, bo one trwały długo. On mówi, jedyna szansa wejścia na tą ucztę była wtedy. Nie miałeś zapasu oleju. Słowo Boże nam mówi w przypowieści 6 rozdział 23 werset. Tu tłumaczenie dosłowne znowu. Gdyż lampą jest przykazanie, a nauka, po hebrajsku Tora, jest światłem. Lampą przykazanie, nauka, Tora jest światłem. Sprzeczamy się często, czym jest ten zapas oleju. Czy to są uczynki, czy to jest nauka, czy to jest wiedza. Olej w Piśmie Świętym 4 chyba ma takie zastosowanie. Do pomazania może być stosowany, do jedzenia, do leczenia ran, no i do wydawania światła. Światło może być światło dobrych uczynków. Pan Jezus mówi o mieście na górze leżącym, żeby tak uczynki wasze ludzie widząc palili Boga w dzień na jedzenia. Więc to są może i dobre uczynki też. Bo lampa jest przykazaniem. Mamy przykazanie Boże. Ale światłem jest Tora, jest nauka. Jest w tej przypowieści pokazany kolejny etap działalności Jezusa. W nocy, kiedy wszyscy śpią, oczekuje na Jezusa tylko 10 panien, wybrane grono ludzi i wśród nich dokonuje się pewna selekcja i jednych lampy gasną. Olej to jest Duch Święty. Paliwo do lampy, żebyśmy wiedzieli, jakie jest przykazanie i jaką mam z tego głosić naukę. Wczoraj brat powiedział, że wszystkie nauki biblijne uświęcają. Bracia, nie ma takiej nauki biblijnej, która mnie nie uświęca. Jeżeli ktoś powie, coś mi jest niepotrzebne do zbawienia, jeśli jest werset w Biblii, który mnie nie uświęca, jeżeli Biblia mówi o czasach pogan, a ja uważam, że nauka o czasach pogan mnie nie uświęca, jestem na błędnej drodze. Nie ma nauki biblijnej, która mnie nie uświęca. Każda nauka nas uświęca. Jeżeli mnie uświęca, to znaczy, że źle badam. To jest inna sprawa. Nie mój temat w tej chwili. Olej to jest Duch Święty, lampa jest przykazanie, światło jest Tora, nauka. Rób w czasach powrotu Jezusa byli ludzie, będą ludzie, są ludzie, którzy mają przykazanie, olej i światło. I inni, którzy nie mają oleju, dlatego nie będzie światła. Nie będzie ani dobrego uczynku, bo nie ma dobrego uczynku bez dobrej nauki, braterstwo. Nie ma. Powiecie mi, Hindusi są dobrzy. No są, ogólnie ludzcy są dobrzy. Ogólnie ludz po ludzku patrząc. Wielu ludzi jest dobrych, ateista, hindus i buddysta i każdy inny może być dobrym człowiekiem. W kategoriach biblijnych nie ma dobrego uczynku bez dobrej nauki. Musi być olej, musi być lampa, jest przykazanie Boże i jego realizacja, stąd powstaje światło dobrej nauki. Jedni będą mieli dobrą naukę, inni nie. I jedni z tym olejem, lampą i światłem wejdą na uczce, inni nie. Taki jest czas. Taka ma być selekcja. W nocy dokonana między tylko wybranymi. No i ostatnia przypowieść, najprostsza może do wyjaśnienia. Człowiek precz odjeżdżający zwołał sług swoich, oddał im dobra swoje i dał jednemu 5 talentów, drugiemu 2 i drugiemu 1. Każdemu według przemożenia jego i zaraz precz odjechał, a potem wrócił i się z nimi liczył. Dał 8 talentów, a ile odzyskał? Nie drugie tyle, a na czym muszą dokładnie liczyć? Ile odzyskał? 8 dał, ile zarobił? 7, dobra odpowiedź, razem 15. Piękna liczba, to warto te liczby sobie zauważyć. Do świątyni Ezechiela, o której też wczoraj słyszeliśmy, była 15, bardziej jest miłość niż zupełność. 15 cech jest miłości, ale było 15 stopni, które wiodły do świątyni. Właśnie tak podzielonych, 8 plus 7. Radna tutaj wczoraj o progu tej świątyni powiedział, piękna nauka, tam jest w tych liczbach ukryta, nie chcę tego rozwijać. To ogromny skarb, który dostaliśmy. Talent, my tak czasami mówimy grosz, nie grosz. Talent to było 3000 szekli podwójnych. Za 600 szekli w czasach Salomona kupowało się wóz bojowy, a za 150 konia. 750 na zaprzęg, 3000 groszy, 3000 szekli, a 4 zaprzęgi. Nie wiem, ile dzisiaj koń kosztuje, bryczka jakaś taka najprostsza. Nie mówię wóz bojowy, bo to może do czołgu porównywać. Ale bryczka, mam sąsiada, który rolnika w Niemczech, który kupował w Polsce bryczkę, mówi, jak za dobry samochód zapłacił. Ale kupił w Polsce, bo było najtaniej. Z koniem, nie wiem ile, czy 20 tysięcy euro zapłacił, może jakąś ładną kupił. Ile można za konia i bryczkę brać? Co najmniej 100 tysięcy. Każdy bank by wam dobrze patrzył na ręce, gdyby wam dało 100 tysięcy do ręki. Mamy skarb. To nie jest parę groszy. Mamy skarb i zostaniemy z niego rozliczeni i usłyszymy, albo nie usłyszymy tych słów, albo powie nam Pan Jezus, jesteś sługą gnuśnym i złym. W ciemności zewnętrznej, nie na wtórą. Pozbawiony będziesz usługi, a twój talent pójdzie do tego, co już miał 10, to będzie miał 11, a jeszcze ten jeden miał 4. A ci usłyszeli piękne, wejdź do radości Pana swego, byłeś nad małym wierny, nad wieloma cię postanowię. A więc dostaniesz pewną usługę. Sprawdziłeś się w tym odcinku, dostaniesz pewną usługę. Dostaniesz pracę w Królestwie. A jaką pracę, to jest napisane w następnej przypowieści. Gdy przyjdzie Syn Człowieczy, chwale swoje ze wszystkimi świętymi aniołami, zgromadzi narody i oddzieli jedno od drugich. Oddzieli. 1000 lat to oddzielanie będzie trwało. W Biblii są małym druczkiem niektóre rzeczy napisane. Oddzieli jedno od drugich. Wiecie, co to znaczy oddzielić? To znaczy powiedzieć człowiekowi, źle robiłeś. A on powie, co? Ja byłem porządnym człowiekiem, nie piłem, nie paliłem, żony nie biłem. Co ja robiłem złego? Bracia, to wystarczy godzina, dzień, żeby z człowiekiem dojść do ładu, żeby go przekonać, że on nie był zły i duża praca. Ta praca będzie powierzona Kościołowi. 6 przypowieści. Ten etap ostatni, on jest niewidoczny, on się dokonuje gdzieś w niebie, ale wiemy, że która obecność jest przeznaczona na rozliczenie z tymi sługami gdzieś w duchowym świecie. 6 przypowieści, które ukazują dzieło Pana. Powtórzmy. Odmładzanie gałęzi i wypuszczanie liści w Izraelu. Budowanie korabia, podczas gdy wszyscy jedzą, piją na świecie, nie wiedzą o tym, że Jezus jest obecny. I podkopywanie domu szatana, gdzie szatan się nie spodziewa tego powrotu. Ani się nie spodziewa, że złodziej podkopuje. No nie wiemy, dlaczego jest taki ograniczony. Przecież to jest wielka istota, wielka, inteligentna istota. Nie rozumie pewnych rzeczy. Pana Jezusa prześladował, doprowadził do śmierci, chociaż Przecież to było w Planie Bożym tak przewidziane. Trzy przypowieści ukazujące te środowiska. I trzy wielkie ruchy w obrębie wierzących, a więc ocena nauk i nauczycieli. Ruch pewien wśród wierzących. Albo masz olej i światło, które wydajesz z tego, albo nie masz tego oleju, nie wejdziesz. I rozliczenie ze sługami. Widać pewną równoległość. Widać, że duchowej władzy na powietrzu szatan zostanie pozbawiony, jak jego państwo będzie podkopane, a będzie udzielona tym, którzy gospodarowali dobrze talentami. Nad wieloma cię postanowię. Nad tym, na co zabrałem szatanowi. W drugiej przypowieści i czwartej, tam są dni Noego i widać wyraźnie przyjście Syna Człowieczego, bo do dni Noego porównane. I w naszej przypowieści o dziesięciu pannach też widać wyraźnie ten moment przyjścia, oczekiwanie panien. I może najtrudniejsza równoległość między pierwszą i czwartą przypowieścią, kiedy obserwujemy, ale ona jest. Pan Bóg spośród narodów wybrał Izrael do spełnienia pewnego dzieła. Pan Bóg spośród Kościoła wybrał pewnych ludzi do spełnienia pewnego dzieła. I tak jak zobowiązani jesteśmy do zauważenia pewnych procesów, które dzieją się w Izraelu, tak jesteśmy zobowiązani do dokonywania pewnych ocen, pewnych rozróżnień w nauce w naszych czasach. I przeczytajmy na zakończenie zakończenie przypowieści, które przedstawia Pan Jezus według Ewangelisty Marka, jak znajdę tą kartkę. Jak z człowiekiem, który udał się w podróż, zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie z wieczora, czy o północy, czy pianiu kogutów, czy rankiem, by niespodzianie przyszedł, czy nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Czuwajcie, bracie.